Rozmowa dnia.
Pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I rozumiem, że pogoda za oknem jest taka, jaka jest, czyli jest szaro. Ale dlaczego pan twierdzi, że barwy tej kampanii też będą szare?
Dlatego, że Polska, jeśli spojrzymy na nasz system partyjny, jest jednym z najstabilniejszych państw Europy. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę tę część państw europejskich, które opierają swoje systemy partyjne na pięcioprzymiotnikowych wyborach do parlamentu, które stymulują wielopartyjność, odzwierciedlają bogactwo zróżnicowania wewnętrznego społeczeństw, no to można by powiedzieć, że u nas panuje wręcz mieszczańska nuda. Natomiast liczne z tych państw, które zawsze stawialiśmy sobie za wzór, Niemcy, Francja, do jakiegoś stopnia Hiszpania, która też przechodziła trudną transformację ustrojową, Włochy, to kraje pogrążające się w partyjnym chaosie, na niewyobrażalną wręcz skalę. Także niektórzy z naszych sąsiadów, choćby Republika Czeska, o podobnej historii jak my, też przeżywa okres turbulencji, jeśli chodzi o to wszystko. Więc skoro tak, to w istocie zmiany postaw obywateli i obywatelek będą miały bardzo ograniczony zasięg.
A skoro pan profesor mówi o mieszczańskiej nudzie, to czy przy tej liście kandydatów na urząd prezydenta coś ta nuda mówi? Na kogoś wskazuje?
Słowo mieszczaństwo jest użyte nie tyleż w tradycyjnym znaczeniu tego słowa jako synonimu klasy średniej w społeczeństwie, czy w każdym razie głównej grupy współtworzącej klasę średnią, ile odnosi się do tego, że jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym i owymi mieszczanami czujemy się wszyscy, nawet jeśli nasze zasoby materialne czy status społeczny absolutnie nas do takiej kwalifikacji nie upoważniają. I wciąż zarysowują się jakby wyraźne podziały w społeczeństwie ekonomiczne i kulturowe, i centrum versus peryferia. Natomiast tak naprawdę wszyscy myślimy podobnymi kategoriami o życiu społecznym.
Panie profesorze, to w takim razie spójrzmy na wydarzenia ostatniego tygodnia związane, podkreślę, prekampanią wyborczą, chociaż tego pojęcia kodeks wyborczy w naszym kraju nie zna, ale jednak to się dzieje, mamy z tym do czynienia. W przypadku Rafała Trzaskowskiego i jego występu w Gliwicach, jego przemówienia w Gliwicach, to była nie tyle, nie wiem, inauguracja kampanii, co raczej mówienie o tym, co jest według niego w tym jego programie najważniejsze. I tu się pojawiło pewne słowo, które jest komentowane przez tych, którzy zajmują się polityką w naszym kraju, mianowicie deglobalizacja. Co to takiego i dlaczego to jest zaskoczenie?
Jest to zaskoczenie dlatego, że Platforma Obywatelska, wyrastająca z dziedzictwa Unii Wolności i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, była partią w największym stopniu zafascynowaną brytyjskim i amerykańskim konserwatyzmem, który w podejściu do gospodarki był bardzo mocno rynkowy, tak, no powiedziałbym, w duchu Leszka Balcerowicza. I więc w naturalny sposób wiązano ją z otwartością, swobodą handlu, swobodą migracji i tak dalej. Globalizacje w olbrzymim stopniu narzucały światu Stany Zjednoczone instrumentami ekonomicznymi, politycznymi, czasami nawet militarnymi w niektórych zapalnych punktach świata. I teraz te same Stany Zjednoczone w istotnym stopniu przegrały konkurencję głównie z Chinami. W tle jeszcze są rosnące Indie, coraz więcej państw, czy to Afryki, czy Ameryki Łacińskiej, nadal wszystko Azji ma swój pomysł na to wszystko. I same Stany Zjednoczone zaczęły, a zwycięstwo Trumpa jest, jakby powiedział, naucznieniem tego procesu, cofać globalizację. Na przykład operować cłami. Czy tak samo odwoływać się do tradycyjnego instrumentarium państwa. Ba, wiele ugrupowań mocno rynkowych, jak amerykańscy republikanie, zaczęli się zwracać na przykład w stronę mniej zamożnych, ciężko pracujących Amerykanów. To wiąże się także z kwestiami bezpieczeństwa. Słucham?
I to Rafał Trzaskowski zauważył? No, że coś się dzieje w tej sprawie na świecie? I trzeba jakoś temu nie tyle przeciwdziałać, co nauczyć się z tym żyć.
Że generalnie to jest bardzo ważna wypowiedź, niezależnie od kontekstu kampanii wyborczej. Może ważniejsza od samej kampanii. Jesteśmy krajem, który bardzo trudno przystosowywał się do owej globalizacji, bo żyliśmy w innym świecie. Natomiast zaczął z niej korzystać. Na tym, że Unia Europejska, szczególnie gospodarka niemiecka, była oparta na eksporcie, a my byliśmy olbrzymim koproducentem niemieckich gałęzi gospodarki, które produkowały na na zewnątrz. Więc musimy być świadomi tego, że będą czekały nas zmiany, problemy, wyrzeczenia i że niekoniecznie taki pogląd, który Polacy, szczególnie z pokolenia 40-latków, uznają za normę, normalny będzie wkrótce. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo zmieniła się polityka Unii Europejskiej i głównych państw członkowskich wobec problemu migracji.
Panie profesorze, teraz dwie kolejne postaci z wyścigu prezydenckiego. Pan Karol Nawrocki, pan Szymon Hołownia. O dwa elementy z ich wizerunku chciałbym zapytać, o którym mówią osobiście. Mianowicie a. obywatelskość, a b. niezależność. W przypadku Karola Nawrockiego ukazał się interesujący sondaż pracowni Ibris, który mówi, że prawie 70% badanych uważa, że Karol Nawrocki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Wprost. Niecałe 17% postrzega go jako kandydata obywatelskiego, ale mało tego, dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, podkreślę, dla wyborców 42% to kandydat obywatelski, a 40%, uwaga, 7% to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Więc jak to jest z tą obywatelskością? A może to jest w ogóle niepotrzebne? To może jakiś szyld?
Dziwaczność polskiej polityki polega na tym, że mamy stabilny system partyjny, mamy rosnącą frekwencję w wyborach, naprawdę imponującą w ostatniej elekcji, a wciąż tli się w nas bardzo silnie zakorzeniony w historii Polski także w swoistej demagogii czasu transformacji ustrojowej odruch antypolityczny i antypartyjny. Partię uważamy za coś z góry podejrzanego. Dlatego jako obywatele bardzo lubimy takie słowa jak niezależny, obywatelski i stąd totalny absurd. Raczej żyjąc w demokratycznym państwie powinniśmy się wystrzegać kandydatów i polityków niezależnych. Bo co to znaczy, że ktoś jest zależny, będąc członkiem jakiejś partii politycznej? To znaczy, że musiał przejść bardzo dużą drogę, w ramach demokratycznej społeczności. Być tam radnym, na przykład posłem, ministrem, dowiadywać się, czy państwo, zyskiwać zaufanie licznych, najpierw liczonych w dziesiątki, potem w setki, potem w tysiące ludzi, startować z reguły w jakichś innych wyborach. No a kandydat niezależny to jest takie uosobienie, powiedziałbym, czasu demagogii i populizmu różnych cudownych zbawców, którzy pojawiają się spoza świata polityki, z reguły nie przynosząc żadnych nowych wartości, a nie mając zalet polityków doświadczonych w pracy partyjnej. Wystarczy spojrzeć na demagogicznego i demonicznego prezydenta Argentyny, który zdemontował do reszty gospodarkę tego kraju i przyczynił się do dalszego zubożenia Argentyńczyków. Przy tym jest nieskory absolutnie do rozliczania się z jedną z najkrwawszych dyktatur drugiej połowy XX wieku, która miała miejsce w tym kraju. Czy cokolwiek pozytywnego wynikło nawet dla naszych czeskich przyjaciół z tego, że jeden z głównych nurtów tamtejszej polityki poparł anonimowego generała, prawda? To i tak zapewne niczego na przyszłość nie zmieni, a zawsze rodzi pytanie o kwestię zaufania do instytucji publicznych.
W tym wyścigu o niezależność oczywiście startuje Szymon Hołownia, który mówi sam o sobie, że on jest naprawdę niezależny, ponieważ jako lider swojego obozu nie będzie musiał słuchać nikogo innego. Marszałek Sejmu, lider partii, postać niezależna.
No, mieliśmy kiedyś w Polsce partię o nazwie Ruch Społeczny AWS. Kuriozum sytuacji polegało na tym, że te partie zakładali minister spraw wewnętrznych, premier i szef klubu parlamentarnego. No, a ruch społeczny powinien być właśnie niezależny, oddolny, żywiołowy i tak dalej. Więc wszelkie gry słowne w wykonaniu polityków nie powinny nas w Polsce dziwić. Jeśli ktoś jest marszałkiem Sejmu, ponosi wielką odpowiedzialność i siłą rzeczy musi wyrastać z jakiegoś zaplecza politycznego. Nie można wygrać żadnej kampanii wyborczej, będąc niezależnym. Natomiast zaplecze Szymona Hołowni bardzo wyraźnie próbuje powtórzyć w tej kampanii sukces z poprzedniej, przedstawiając owego polityka jako kogoś, kto nie jest do końca politykiem.
Minęło 5 lat.
No właśnie tak jakby to nie minęło, z powrotem poczuć się nieco młodsi. Problem polega na tym, że tego typu inicjatywy wzmacniane często, tak jak na przykład u Pawła Kukiza niegdyś, tłem popkulturowym, bardzo cenionym przez szczególnie młodszą generację wyborców, to z reguły pomysły na jedną kampanię, dlatego że przed tą następną wyborcy z reguły dobrze przyjrzą się takiemu politykowi.
Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Rafał Chwedoruk, gość magazynu Samopołudnie.